A w naszym plenerowym studiu zaaranżowanym w poznańskim zamku kolejny gość, Maciej Szymaniak, historyk sztuki. Zajmuje się m.in. oprowadzaniem zwiedzających po zamku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Macieju, nie jesteśmy w stanie w ciągu tych kilku minut, które mamy, opowiedzieć tej długiej historii zamku, opowiedzieć wszystkiego, co tu się działo, dokładnie wymienić wszystkich gości, ale może przedstawmy skrót. W ogóle jak do tego doszło, że taka budowla monumentalna w samym centrum miasta powstała?
Jest początek XX wieku i ostatni niemiecki cesarz Wilhelm II postanawia zaznaczyć Poznań swoją obecnością. Powstaje ogromna rezydencja, której nadano charakter takiego neoromańskiego zamku. Rezydencja, która miała być tak myślę, znakiem obecności nieobecnego cesarza.
Takim stemplem trochę,
takim,
prawda?
Stemplem, bo wieża rzeczywiście, no to jest taki wieża zegarowa zamku, najwyższa wieża zamku, najwyższy punkt Poznania przez długie lata. Była rzeczywiście takim stemplem, który pokazywał, kto tu rządzi. Wilhelm świadomie ten zamek stawia, choć było wiadomo, że rezydencja nie będzie wciągnięta w roczną podróż rodziny cesarskiej i było wiadomo, że nikt tu nie będzie mieszkał.
Ile razy cesarz odwiedził to wielkie zamczysko?
To były cztery krótkie wizyty przy okazji różnych uroczystości. Co pewien czas rezydencję odwiedza ktoś z rodziny cesarskiej, ale przypomnijmy, no to jest tylko 9 lat, od 1910 roku do 1919, także tych okazji wiele nie było. Zamek stał niezamieszkały, a co ciekawe, od początku był udostępniony zwiedzającym, od 1910 roku.
W czasach cesarstwa niemieckiego można było tutaj zwiedzać, tak?
Zgadza się. Podczas nieobecności rodziny cesarskiej, co działo się zazwyczaj, rzeczywiście rezydencję można było zwiedzać.
Ale nie powiedzieliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy, nie powiedzieliśmy o architekcie, był to bardzo wzięty, znany architekt tamtych czasów.
Był to znany architekt Franz Heinrich Schwechten, który rzeczywiście tworzył w stylach historycznych, szczególnie upodobał sobie neoromanizm. No i pewnie dlatego został zatrudniony do budowy poznańskiej rezydencji.
Są takie zdjęcia, kiedy Schwechten rozmawia, zdaje się, z cesarzem podczas jednej z wizyt tutaj na dziedzińcu podczas budowy zamku.
Był rok 1907, rzeczywiście Wilhelm II przyjeżdża do Poznania. Towarzyszy mu architekt i panowie zwiedzają budowę, trwającą budowę zamku. Rzeczywiście na dziedzińcu, przyszłym dziedzińcu honorowym, czyli tym naszym nieszczęsnym parkingu przed zamkiem, została wykonana fotografia, która jest świadectwem tamtej wizyty.
Wilhelm miał podobno zacięcie artystyczne, zresztą on się podobno na wszystkim chciał znać i ingerował prawdopodobnie w tę budowę. Czy są znane jakieś jego ingerencje?
Ingerował z pewnością bardzo, bardzo mocno. Wilhelm doskonale znał istniejące zabytki sztuki średniowiecznej w Europie. Te odwołania były też często ideologiczne. Tutaj choćby architektura falców w Goslarze, Kapela Palatina z Palermo, Alhambra. Przypomnę, Kapela Palatina jest w pewien sposób pierwowzorem kaplicy zamkowej, która tutaj w pobliżu się znajdowała.
Ona już nie istnieje, zaraz powiemy, dlaczego nie istnieje, zaraz wrócimy do tej historii.
Wilhelm, rodzina cesarska latem podróżowała jachtem po Morzu Śródziemnym, zatem zabytki tamtego rejonu były Wilhelmowi doskonale znane, ponieważ on sam kreował się na spadkobierce średniowiecza, na władcę, któremu...
Świętego cesarstwa niemieckiego, przede wszystkim. Szukał wzorów,
szukał oparcia również w sztuce.
Jeśli chodzi o Schwechtena, tylko taka mała dygresja. Zwiedzający, ci, którzy jeżdżą do Berlina, znają tą budowlę bardzo, bardzo dobrze. To jest Gedächtniskirche w centrum Berlina Zachodniego. Ten zburzony to jest właśnie dzieło Franza Schwechtena. Maciej, no tak, ale my znajdujemy się we wnętrzach, które z Wilhelmem II chyba już nie mają zbyt wiele wspólnego. Może wstańmy, ruszmy się z naszego miejsca. Jesteśmy w ogromnym holu. Klatka schodowa, niezwykle monumentalna. Zdaje się, że wyłożona, o ile się nie mylę, piaskowcem.
Piaskowcem i marmurem. marmurem.
Piaskowcem i marmurem. No i nie da się ukryć, tak jak mówię, z Wilhelmem II nie ma nic to wspólnego, za to bardzo dużo ma wspólnego z Adolfem Hitlerem. Jak to się stało?
No tak to się stało, że w połowie września 1939 roku zamek, jak cały Poznań, zostaje zajęty przez hitlerowców. Bardzo szybko, bo późną jesienią, zapada decyzja o całkowitej przebudowie zamku na rezydencję Adolfa Hitlera. Ta przebudowa rozpoczęła się około 1940 roku. Pod koniec 1943 dwie trzecie zamku, czyli dawna część mieszkalna. To jest gigant.
To musiało strasznie dużo kosztować.
Kosztowało strasznie dużo i to było bardzo dużo pracy, ale ona jest gotowa. W 3 lata jest całkowicie zmieniona.
Czy to zajął się tym słynny hitlerowski architekt Albert Speer, czy też ktoś inny?
Ktoś inny. Speer przyjeżdża do Poznania, ocenia sytuację i poleca swojego młodszego kolegę, Franza Bemera, który wzorując się na Speerze, bardzo szybko tworzy projekt przebudowy poznańskiego zamku.
No i tutaj mamy taką sytuację, o której Ania Hryniewiecka, pani dyrektor, wspomniała przed chwilą, że właściwie znajdujemy się we wnętrzach, teraz przechodzimy do kolejnej sali z tej monumentalnej klatki schodowej. W zasadzie znajdujemy się we wnętrzach chyba jedynych w Europie, które się zachowały w stylu III Rzeszy. A przechodzimy do głównego miejsca, czyli do gabinetu Adolfa Hitlera.
Rezydencjonalnych owszem i na taką skalę ta architektura narodowo-socjalistyczna III Rzeszy pojawia się tylko w Poznaniu.
No właśnie, mamy przed sobą ten monumentalny gabinet. Wspomniałeś o kaplicy. Z tej kaplicy nic nie zostało i co na jej miejscu
trochę
się pojawiło?
Zostało.
Trochę zostało, tak?
We wnętrzu wieży zegarowej, przypomnę, wieża, symbol władzy, najwyższy obiekt miasta, w jej podstawie Wilhelm za prywatne pieniądze buduje kaplicę. Jak wspominałem, stanowiącą odwołanie do istniejących zabytków średniowiecznych, do Bizancjum. Ona była przepysznym wnętrzem.
Wyłożonym mozaikami.
Mozaiki, również ze złota, wielokolorowy kamień. No, dużo można by opowiadać. Hitlerowcy chcą wykorzystać symbolikę wieży. Kaplica nie jest im specjalnie potrzebna. Różne tutaj były pomysły, co zrobić w jej miejscu. Jednym z było stworzenie jadalni przeznaczonej dla Hitlera. Kończy się na stworzeniu, na rozebraniu kaplicy i na pierwszym piętrze stworzeniu gabinetu Adolfa Hitlera.
Co się stało z tym bogatym wystrojem kaplicy? Został zniszczony?
On został zniszczony częściowo od mozaiki, odsprzedano pierwotnym wytwórcom. Destrukty kamienne i ciekawsze formy zdeponowano w poznańskich kościołach, tutaj u świętego Pawła, czyli Najświętszego Zbawiciela na Fredry oraz w katedrze poznańskiej. W katedrze te destrukty, te fragmenty są obecne, między innymi główne lektorium. W katedrze poznańskiej to jest raptem fragment ambony z zamkowej kaplicy.
Kaplica została podzielona jakby na dwie części. My jesteśmy na pierwszym piętrze w gabinecie Hitlera. Nie wiem, na ile to jest prawdziwa opinia, ale podobno ten gabinet nawiązuje do tego gabinetu Hitlera z Nowej Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Jest jakąś swobodną interpretacją.
No, bardzo swobodną. I to jest jakieś tam delikatne nawiązanie przede wszystkim artykulacją ścian. Te pilastry, które się tutaj pojawiają, są rzeczywiście podobne. Natomiast no, nie jest to kopia. Tamten gabinet miał około 400 metrów kwadratowych powierzchni, inny kolor okładziny ścian.
Ten kolor to jest taki w zasadzie taki szarozielony. Co to za kamień jest?
To są marmury. Mhm. Gabinet poznański ma raptem około 130 metrów kwadratowych. Także w porównaniu rzeczywiście z Nową Kancelarią Rzeszy w Berlinie jest niewielki. Wiemy, że pod koniec 1943 roku gabinet, mieszkanie przeznaczone dla Hitlera i szereg innych pomieszczeń są gotowe.
Mieszkanie to jest tutaj naprzeciw, prawda? Tam prowadzą te drzwi.
Te drzwi, które widzimy, to jest wejście do przedpokoju, przed sypialnią Adolfa Hitlera, która też jest zachowany.
No i powtarza się historia tak jak z Wilhelmem II. Akurat Wilhelm II był tutaj kilka razy i jest oczywiście ta słynna historia obecności Adolfa Hitlera w Poznaniu. Czy on w końcu widział ten zamek, widział ten swój gabinet, mieszkał w tych pomieszczeniach, które tutaj mamy za sobą, czy nie?
Nie mamy na to żadnego dowodu, że Hitler kiedykolwiek tu był. No to jest anegdotyczne, bo pojawiają się pewne opinie o jego wizycie incognito. Nawet czasem historycy mówią o tym, że był w Poznaniu.
Jak duch tutaj gdzieś przemknął.
Ja śmieję się, że są ludzie, którzy go widzą nadal tutaj. Natomiast historycznych dowodów na to nie ma.
Ja znalazłem taki fragment, że podobno asystentka Franza Böhmera, który był architektem zamku, pani Gizela Decker tak twierdziła, że on tutaj się pojawił.
Twierdziła, że widziała notatkę o wizycie Hitlera incognito, chciał zwiedzić budowę, ale widziała. Notatka nie przetrwała do naszych czasów, więc nie jest to dowód.
No to wyjdźmy od Hitlera, przejdźmy w kierunku jego mieszkania. Powoli będziemy kończyli naszą rozmowę. Powiedz Macieju, 43 rok, zamek no w takim kształcie w zasadzie, jak go oglądamy teraz, już powstał. W 45 roku weszli tutaj Rosjanie i zakończyła się ta nazistowska historia.
Zakończyła się w bardzo dramatyczny sposób. Zamek pod koniec wojny został zmieniony w lazaret, w szpital polowy, gdzie według różnych szacunków umiera od 1000 do 2000 niemieckich żołnierzy. Zamek broni się przed Armią Czerwoną i 2 lutego zostaje zdobyty. Dzieją się tu straszne rzeczy. Rezydencja jest splądrowana i większość tego wyposażenia, które znalazło się...
Ruchomego.
Które znalazło się tu podczas wojny, zostaje zniszczone.
Ale część rzeczy została. My naszą rozmowę kończymy pod monumentalnym żyrandolem. Taką koroną w zasadzie. Zdaje się, że te kryształowe klosze firmy Lobmeier wiedeńskiej zachowały się w niezmienionym kształcie. Macieju, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.
Po tym fragmencie wielkiego poznańskiego zamku, fragmencie, który miał należeć do Adolfa Hitlera, oprowadzał nas historyk sztuki Maciej Szymaniak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.